Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Dziś dużo mówić będziemy o szkolnictwie zawodowym, o szkolnictwie branżowym, bo tak to ma się nazywać. Już wkrótce nie będzie to szkolnictwo zawodowe, nie będą to szkoły zawodowe, a będą to szkoły branżowe. Ma być powszechnie system dualny stosowany, w związku z tym i teoretycy i praktycy są w naszym studiu. Teresa Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Beata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piotr Górski, wiceprezes prezes Gdańskich Młynów.
Dzień dobry.
I Bolesław Formela, wiceprezes CCSPOL-u.
Witam serdecznie.
Witam także serdecznie. Ja najpierw dokonam krótkiego, bardzo krótkiego przeglądu prasy czy artykułów ekonomicznych. Wyborcza BIS mnie zainteresowała. GSG Tower, spółka Stoczni Gdańsk, ponad połowę ze 150 produkowanych rocznie wież wiatrowych sprzedawała na krajowym rynku. Po tak zwanej ustawie antywiatrakowej nie ma już u nas żadnych zamówień i liczy ta spółka tylko na eksport, więc w całej branży podobno pracę straciło 1000 osób, ale GSG Towers zwolnień nie planuje. To efekt ustawy, ale druga, według mnie, informacja elektryzująca wielkością zmian, jakie mogą zajść na rynku, to niemiecki koncern Bayer przejmuje amerykańskiego giganta Monsanto za 66 miliardów dolarów. I tutaj cieszę się, że jest Piotr Górski, bo wyjaśni nam, na czym polega ta gigantyczna fuzja. Dlaczego to tak elektryzuje wszystkich?
Dlatego, że są dwa największe koncerny chemiczne pracujące dla rolnictwa. Jeden amerykański, drugi europejski. I ta fuzja tworzy już super giganta. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo Monsanto znane jest z chemii.
Monsanto to jest znane powszechnie z jednego takiego produktu, który nazywa się Roundup. To jest środek chemiczny, który prawie wszystkie chwasty niszczy do gołej ziemi, tak? Więc to, Roundup to prawda, z aspiryną, ale Bayera się łączą.
Tak jest, ale jeszcze Monsanto jest znane z czego innego, z czym walczy większość ekologów na naszej ziemi, mianowicie z GMO. Bo to jest największy producent nasion modyfikowanych genetycznie, największy na świecie i mający największe osiągnięcia, co zresztą widzimy również u nas w Polsce między innymi. Wystarczy popatrzeć na kukurydzę. Kiedyś kukurydzy nie widzieliśmy na północy u nas w Polsce, a dzisiaj jest na Kaszubach nawet rośnie kukurydza jak las.
Ale to kukurydza na kiszonki jest uprawiana po to, żeby potem skarmiać bydło zimą. To nawet to jest dosyć opłacalna rzecz, bo wiadomo, że siana się nie nasuszy tyle. Przy takiej pogodzie siano kiszonki się ewentualnie robi.
Natomiast na pewno na rynku
zarówno Bayer, jak i Monsanto to nie są tylko środki chemiczne. To jest gigantyczny rynek nasion. To jest chyba najważniejsze. To jest gigantyczny rynek nasion.
Jedna czwarta ochrony roślin.
Tak, jeśli się połączą, to 1/4 światowego rynku będzie w jednej spółce, w jednych rękach. Bolesław Formela, do dodania?
Ja nie znam się na tak wspaniale.
Ale na biznesie się zna.
Trochę. Ale ciekawe to, co pan prezes mówi, bo nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak niektóre środki działają w procesie.
No tak. Ten gigant, on będzie decydował o tym, o kierunkach.
On będzie decydował o cenie nasion? On będzie decydował o cenie rynku zbóż?
Może o cenie nasion. On już od dawna, Monsanto, decydowało, bo szereg sporów miało z rolnikami, między innymi bo ma bardzo restrykcyjne, tak jest, sporów licencyjnych o używanie tych wyprodukowanych przez siebie nasion. No a druga grupa to są przeciwnicy w ogóle jakichkolwiek modyfikacji. Natomiast prawda jest taka, że dzięki tej firmie w wielu rejonach świata, tam gdzie do niedawna jeszcze 20-30 lat temu panował głód, tam się uprawia rośliny genetycznie modyfikowane, które dają dobre plony i dają jedzenie ludziom.
No to jest ta radosna strona tego giganta. Czarna, no to wiadomo, ekolodzy walczą z tym.
Znaczy ja nie próbuję poddawać ocenie, jasne, dlatego że...
Jasne. Ja tylko na zakończenie dodam, że fuzja aspiryny z Roundupem i przypomnę, że Monsanto ma 15 miliardów dolarów przychodów rocznie i zysk w okolicy 3 miliardów dolarów. Bayer ma przychody 51 miliardów dolarów w przeliczeniu z euro, a zyski w wysokości 4,6 miliarda dolarów. Gigantyczny rynek, gigantyczna fuzja. No bardzo ciekawa, jeśli dla kogoś, kto zajmuje się właśnie tym rynkiem zbóż i środków ochrony roślin.
Żeby uzmysłowić, co to są za liczby, to razem z tego, co pan powiedział, to jest jakieś 60 miliardów dolarów obrotu, te dwie firmy, a dla porównania można powiedzieć, że PKB polski roczny to jest około 600 miliardów dolarów. Roczny.
Roczny, tak. Już za chwilę o szkolnictwie zawodowym, bo obie panie też czekają. Krótka przerwa i jesteśmy ponownie z państwem. Siedemnaście minut po godzinie 10:00, audycja Ludzie i Pieniądze, Teresa Szakiel, Beata Wierzba, Piotr Górski i Bolesław Formela to goście audycji. Mówić będziemy teraz o szkolnictwie zawodowym i najpierw pytanie do pani dyrektor Beaty Wierzby. Pani dyrektor, jak się pani podoba ta zmiana, którą zapowiada rząd, zmiana nazwy? Przede wszystkim zacznijmy od nazwy. Szkoły zawodowe na szkoły branżowe.
Ja mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o zmianę nazwy ze szkoły zawodowej na szkołę branżową. Wynika to z tego, że w naszej świadomości szkolnictwo zawodowe zawsze było zawodowe. Nagle zmieniamy je na branżowe. Oczywiście może być to działanie takie trochę PR-owskie.
To jest przede wszystkim była działanie PR-owskie.
Natomiast w moim przekonaniu to znowu będzie budzić kontrowersje przy zatrudnianiu pracowników u pracodawców. Już do tej pory, mimo że system już dawno, właśnie chcę powiedzieć, już dawno zmieniliśmy system, że uczeń kończący czy to szkołę zawodową, czy technikalną, oprócz świadectwa ukończenia szkoły, musi mieć też dyplom potwierdzający kwalifikacje. Ale do tej pory zdarza się, że pracodawcy proszą o świadectwa, nie wiedząc, że kwalifikacje nadaje dopiero, potwierdzeniem kwalifikacji jest dyplom. Ja myślę, że takie radykalne zmiany nie służą współpracy szkół z pracodawcami. Mówię o wszystkich pracodawcach, nie tych takich dużych,
zrzeszonych. Ale radykalne zmiany, tym się myśli pani o tym, o całym projekcie, nie o zmianie nazwy, tak?
Zmiana nazwy, bo to też może budzić taką jedną
niewiadomą. A nie wydaje się pani, jest pani dyrektorem, dlatego pytam, jak to jest w relacji z rodzicami? Bo wydaje mi się, że właśnie wielu rodziców myśli sobie, nie pośle dziecka do zawodówki, bo zawodówki są po prostu najgorszymi typami szkół. Jak już się nie będziesz uczył, to pójdziesz do zawodówki. Zmiana nazwy. Jesteśmy w mediach troszeczkę o takim PR-ze dobrym i tym czarnym można porozmawiać. Zmiana nazwy może spowodować, daj Boże, no taką zmianę myślenia, że to nie jest ta szkoła zawodowa taka, o jakiej myślimy, ta taka najgorsza, że jak się nie będziesz uczył, to właśnie pójdziesz do tej zawodówki, że to jest wartościowa szkoła. Nie ma tak, że rodzice myślą, ta szkoła zawodowa to nie, dziecka byle wszędzie,
rodzice,
byle nie.
Dziecko, ale to jest, my przez wiele lat mówiliśmy, tak? Idźmy do liceum, proszę zobaczyć, jak pisały media, wybierz z nami liceum. O technikum i szkole zawodowej się nie wspominało. Zawsze mówiliśmy, najlepsze są licea. Licea i licea. Nagle próbujemy to odwrócić. A przez ten okres, który promowaliśmy szkolnictwo ogólnokształcące, jakby wyrobiliśmy złą opinię o szkole zawodowej. Szkolnictwo zawodowe to nie tylko szkoły zawodowe, ale również technika. A my technika zostawiamy, a próbujemy coś ze szkołą zawodową zrobić. Ja nie wiem, bo ja nie chcę wróżyć. To jest takie wróżenie z fusów dzisiaj, tak? Czy to się uda, czy się to nie uda. Czy tylko sama zmiana spowoduje nagle napływ ludzi do dzieci do szkoły zawodowej. Nie mam pojęcia.
Teresa Szekiel.
Znaczy, dla mnie zmiana nazwy to ma wyłącznie charakter takich zabiegów marketingowych. Dla mnie
w tej sferze się, w tej sferze się poruszamy, absolutnie
dokładnie
tak.
Dla mnie bardziej istotne i większe znaczenie ma to, co się mieści w ogóle, co jest we wnętrzu proponowanych zmian. Natomiast jeśli chodzi o samą zmianę nazwy, moim zdaniem to nie ma znaczenia, jak się szkoła będzie nazywała. Bardziej chodziłoby tutaj o podjęcie pewnych działań zmieniających w ogóle wizerunek szkolnictwa zawodowego. To jest również duża praca dla dyrektorów szkół gimnazjalnych czy szkół podstawowych, bo w sumie ta struktura jest zdecydowanie szersza, zmiana struktury szkolnictwa jest zdecydowanie większa, więc za parę lat może to będzie inaczej wyglądało. Rzeczywiście odbiór uczniów i środowiska rodziców jest taki, że szkoła zawodowa kojarzy się z czymś negatywnym. Kojarzy się z takim brakiem osiągnięcia sukcesów na etapie gimnazjum. I myślę, że zdecydowanie większy nacisk należałoby położyć na nie tyle na samej zmianie nazwy, tylko na tym, w jaki sposób ten wizerunek szkolnictwa zawodowego zmienić. Na pewno wielką rolę w tym też mają i pracodawcy, którzy w mojej opinii powinni mocniej, chociaż oczywiście pewne działania są widoczne i angażują się, to sama z własnego doświadczenia działań samorządu regionalnego, które podejmowaliśmy, widzimy, że zaangażowanie jest duże, ale dobrze byłoby, żeby pracodawcy również pokazywali, że oni chętnie przyjmą uczniów zdolnych, bo mają dla nich ciekawą ofertę, również zaplanowaną ścieżkę dalszego rozwoju edukacyjnego, czy też szlifowania talentu, bo trochę tych talentów w szkolnictwie zawodowym brakuje.
Chcę też dodać, że
Beata Wierzba.
Coraz częściej widać, że do zawodówki, do tej przysłowiowej, czyli zasadniczej szkoły zawodowej, przychodzą uczniowie zdolni, z bardzo dobrym świadectwem, bardzo dobrymi wynikami. I też myślę, że na fakt podkreślę to, że otworzyliśmy w tym roku dla tych zdolnych, na wniosek pracodawców, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, po to, żeby ci zdolni uczniowie dalej mogli kontynuować naukę, podejść do matury, zdobywać kolejne kwalifikacje.
Czyli taki
kontynuacja.
Oni kontynuacja. Po tych 3 latach szkoły zawodowej, zasadniczej szkoły zawodowej, kontynuują naukę w liceum, tak?
Dokładnie tak.
A czemu nie w technikum?
Bo nie ma technikum uzupełniającego. Nie ma technikum dla dorosłych. To zostało zmienione w poprzedniej zmianie szkolnictwa zawodowego, natomiast to nie oznacza, że droga została zamknięta, bo uczeń po zasadniczej szkole zawodowej idzie do liceum ogólnokształcącego, tam jest przygotowany do matury, a jednocześnie może robić kolejne kursy kwalifikacyjne, zdobywać kolejne uprawnienia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Ale technika nie zdobędzie.
Zdobędzie.
Zdobędzie, jak ale na kursach dodatkowych?
Na kursach zdobędzie.
Panie Bolesławie, a pan przeszedł tę drogę, bo przeszedł szkoła zawodowa, potem technikum, tak, studia. No teraz nie miałby pan szans specjalnie, musiałby pan jakieś dodatkowe kursy robić.
Być może, no, ale ponieważ jest, czuję pewna ta ewolucja również w tym szkolnictwie i zakładam, że ci, którzy o tym decydują, czują tego bluesa, że to musi być inaczej. Ja jako pracodawca, jak ja widzę, że przychodzi do mnie nawet młody pracownik i mówi, że skończyłem zawodową szkołę metalową, to dla mnie to on jest skarb. To ja od razu zakładam, że ja będę w niego inwestował.
Jaki skarb? Przecież on nic nie potrafi.
Jak? Po dobrej
szkole? Przecież on nic nie potrafi, nie miał staży, nie miał praktyk, nie miał niczego.
Jeżeli miał dobrą szkołę zawodową, a najlepiej jeszcze jak przyzakładowa, to na pewno potrafi wiele rzeczy, które na stanowisku pracy ślusarza są mi potrzebne. Natomiast jeżeli on czuje tą branżę, to on się umie, nauczy więcej. A na pewno pozwolę mu i będę nawet dopingował, żeby zrobić technikum branżowe, czy potem studia.
A co mam pomysł na nazwę branżowe? Szkoła branżowa, a nie szkoła zawodowa?
Ale to jest tylko zmiana.
No, PR-owa taka.
No, no to jest tylko zmiana. No. To jest tylko to, co panie dyrektor mówiły, że żeby rodzice myślały sobie trochę inaczej, że on nie idzie do jakiejś zwykłej zawodówki, tylko do jakiejś branżowej, że to jest coś wielkiego.
Przełamanie tego stereotypu.
No być
tego
może.
Myślenia właśnie, takiego, które ja wyrzuciłem specjalnie po to, żeby sprowokować dyskusję, że taki kończy zawodówkę, nic nie umie, bo rzeczywistość jest inna. Ale no, przełamanie stereotypu, myślenia o szkole zawodowej jako tej gorszej szkole.
Ale panie dyrektorze, jeżeli ta zmiana cokolwiek pomoże, to niech ona będzie. Dla mnie jest istotne...
Dla was pracodawców nie ma to znaczenia?
Nie, dla mnie jest istotne to, z czym przychodzi młody człowiek do pracy, jak jest wstępnie przygotowany, wstępnie, i możemy dalej realizować i pracę, i edukację, i to, co jest dla obu stron korzystne. I to mnie interesuje.
A jak przychodzi przygotowany teraz? Jak pan ocenia?
Cienko. Brzydko mówiąc, no słabo.
Czyli trochę miałem racji mówiąc, że niewiele umie.
No ale panie doktorze, to już pan się...
Między nic a niewiele jest różnica.
Tak, no to jest oczywiste. Tak.
Okej, to już za kilka minut zapytamy, jak to jest z tym, co potrafią absolwenci, nauczyciele, też co potrafią uczyć, też się dowiemy. Na razie słuchacze, zmiana nazwy szkoły nic nie pomoże, jeśli ludzka mentalność się nie zmieni, że szkoły zawodowe to coś lepszego, a nie tylko fabryka nieuków. A z kolei nasz słuchacz z Lęborka pisze, niestety nazwa szkoła zawodowa była źle kojarzona, a często straszono, że pójdziesz do zawodówki, jak nie będziesz się uczył. Tak, to prawda. Na szczęście zmienia się podejście do szkolnictwa zawodowego. Problemem może być jednak cały czas niski poziom nauczania w zawodówkach. I o tym będziemy rozmawiać zaraz po skrócie wiadomości. Audycja Ludzie i Pieniądze. Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Gośćmi naszymi są Teresa Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Beata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów i Bolesław Formela, wiceprezes Secespolu. Witam, pisze nasz słuchacz Wojciech. Skończyłem technikum mechanizacji rolnictwa, trzyletnie, przedtem trzyletnia zawodówka. Na praktyki jeździliśmy w buraki i ziemniaki, tak było kiedyś, ale zdobyłem też prawo jazdy, wiele innych kursów, między innymi spawacza, czyli było warto. To słuchacz Wojtek, z kolei słuchacz z Lęborka drugi raz napisał, może utworzyć elitarne szkoły zawodowe, czy tutaj branżowe, elitarne szkoły zawodowe. Wszystkie teraz będą elitarne szkoły zawodowe, bo wszystkie będą szkołami branżowymi. Ale tutaj Bolesław Formela, kończąc poprzednią rundę, powiedział, że problemem, z jakim spotykają się pracodawcy, to jest to, że ci absolwenci szkół zasadniczych, obecnie jeszcze zasadniczych, zawodowych, mają niskie kwalifikacje, niskie umiejętności, tak? Dobrze zrozumiałem?
No mniej więcej tak, no bo w tej chwili, prawdę mówiąc, nie przykładało się tak mocno, żeby w tych szkołach zawodowych, mówiono o nich, tych takich byle jakich, wyuczyć kogoś na jakimś wyższym poziomie. Po prostu tak się generalnie mówiło, pójdziesz do zawodówki, bo ty nic więcej nie potrafisz. I tak byli traktowani. I to jest błąd. Mm-hmm. Bo gdyby...
A panie Bolesławie, teraz ja odwrócę kota ogonem. A jak wasza firma współpracuje ze szkołą jakąś?
Oczywiście, że tak.
Jak?
Mamy praktyki, udostępniamy im wizyty na terenie zakładu w okresie wakacji absolwentów i z Politechniki, i z Techników mamy staże. Mhm. Także mamy podpisaną umowę z Wyższą Szkołą Inżynierską w Elblągu, gdzie współpracujemy i gdzie tylko jest możliwe.
A widzi pan, pan mówi o technikach, pan mówi o studiach inżynierskich, a te zasadnicze szkoły zawodowe. Taki zatrudnić ze szkoły zawodowej mechanika u siebie w firmie, I niech pracuje 2-3 dni. Ile to jest, pani Beato, w tygodniu?
W pierwszej klasie 2, w drugiej 3, to w zależności
Trzy dni pracuje, chodzi na zajęcia do szkoły zasadniczej zawodowej, a 2-3 dni pracuje u was.
Ale ja tak jak się uczyłem. Ja
ale teraz, ja mówię teraz.
Nie, teraz tak nie ma.
Jest.
Znaczy ja umiem tam, nie ma tak. Natomiast ja w okresie wakacji, różnych ferii, kiedy chcą ci uczniowie z tych szkół tam w Nowym Dworze, to udostępniamy wszystko, co tylko jest możliwe. Mhm. To, co nauczyciele tych szkół w ramach zajęć tych takich ogólnych, kiedy tylko się do nas zwracają o możliwość zwizytowania, że tak powiem, zakładu, od razu to udostępniamy, ale to nie jest ta finalna edukacja, nam o co innego chodzi.
Beata Wierzba. Pani Beato, jak to jest z tym systemem dualnym? Bo mamy dążyć do systemu dualnego. Czym jest ten system dualny? Niech pani nam pokrótce wyjaśni, jak to wygląda obecnie.
No w Polsce system dualny w zasadniczych szkołach zawodowych na tym poziomie istnieje. W technikach również, ale on nie jest jakby...
W technikach istnieje system dualny?
No, jest taka możliwość. Aha. Jest taka możliwość. Natomiast rzeczywiście, jeśli
istnieje możliwość, to jest duża przepaść. Różnica. Przepaść czasami, tak.
Jeśli chodzi o zasadniczą szkołę zawodową, to w naszej szkole 90% uczniów są młodocianymi pracownikami, co oznacza, że praktyczną naukę zawodu odbywają u pracodawcy, a teoretyczną naukę zawodu i również kształcenie ogólne odbywają w szkole. Ponieważ jesteśmy szkołą prowadzoną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nasi uczniowie na koniec dają egzamin czeladniczy.
Ale proszę mi powiedzieć o tym systemie jeszcze nauczania. Znaczy ta pierwsza, druga klasa. Pani mówi, że w pierwszej klasie 2 dni to są u pracodawcy, 3 dni w szkole,
tak,
wiedzy teoretycznej.
Tak, to w zależności od godzin szkolnego planu nauczania. Myśmy tak podzielili.
W drugiej klasie 3 dni u pracodawcy, 2 dni teorii w szkole. I dzięki temu nie musicie mieć warsztatów, tak?
Nie musimy. Znaczy cała praktyczna nauka odbywa się u pracodawcy. To pracodawca przygotowuje ucznia, uczy go zgodnie z podstawą programową, a na końcu odbywa się egzamin. I w naszym przypadku jest to egzamin czeladniczy, który też przeprowadzają pracodawcy. Bo jakby mamy dwie możliwości uzyskania po szkole kwalifikacji. Albo przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, i te egzaminy odbywają się w różnych terminach, zwykle 2 razy do roku. Natomiast jeśli chodzi o egzamin czeladniczy, on się odbywa dopiero po skończeniu szkoły i po 36 miesiącach nauki u pracodawcy.
Na ile powszechny jest system dualny w szkołach zawodowych w naszym województwie, pani dyrektor?
Takich danych akurat nie posiadamy, jeśli chodzi o poziom regionalny. Natomiast według danych Systemu Informacji Oświatowej i z informacji udzielanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 67% bodajże uczniów...
W tym systemie dualnym się uczy,
to znaczy
tak?
nie, ma zajęcia praktyczne, czy praktykę zawodową u pracodawcy, tak?
To nie jest to samo.
Natomiast chyba na poziomie technikum, tak? W zasadniczych szkołach zawodowych to jest oczywiście więcej. No bo sam system jak gdyby wymusza taki model kształcenia.
Tak, 65% uczniów zasadniczych szkół zawodowych odbywa zajęcia praktyczne u pracodawców, a tylko 8,7% uczniów technikum odbywa kształcenie praktyczne u pracodawców. I nie wszyscy uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe u pracodawców. Nie wszyscy uczniowie technikum, czyli 87% nie odbywa tych praktyk u pracodawców. Piotr Górski.
No ja patrzę na ten problem, bo panie Jacku stawia sprawę jakby tak, że powinny uczestniczyć przedsiębiorstwa w tym.
Tak, uważam, że powinny. Przedsiębiorstwa bądź zrzeszenia przedsiębiorców. W systemie edukacji. Ja nie wiem, czy to musi być partycypowanie w kosztach, bo być może system edukacji nasz jest taki, że stać nas na to, żeby refundować, bo myślę, że w tej chwili też refunduje się pracodawcom. Pani Beata Wierzba potwierdza, refunduje się pracodawcom zatrudnianie takich młodocianych uczniów po skończeniu nauce i zdaniu egzaminu. Ja mówię o tym, że jeżeli chcemy mieć dobrze wykwalifikowanego pracownika, dobrze wykwalifikowanego absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej czy szkoły branżowej, to on musi mieć do czynienia ze swoim zawodem już u pracodawcy.
Pełna zgoda. Ja nawet chciałem podać przykład i myślę, że my po raz kolejny otwieramy drzwi, które są otwarte. Tak. Ja opowiem przykład. W zeszłym roku miałem 5 uczniów z niemieckiej szkoły młynarskiej. I chciałbym powiedzieć, jakie ja widzę różnice w tym, co jest tam, a co jest u nas.
O, co ciekawe, dlatego że ten nasz polski model szkoły dualnej, który zapowiada rząd, wydaje mi się, że jest mocno wzorowany
tak
na niemieckich rozwiązaniach.
Jeżeli on będzie w praktyce działał tak jak w Niemczech, to według mnie to jest doskonałe rozwiązanie. Tam ci młodzi ludzie też w tygodniu, nie pamiętam, 2 czy 3 dni mają teoretyczne, pozostałe są praktyczne.
U pracodawcy,
oczywiście. Na koniec robią, ponieważ po tym czasie nauki, to są naprawdę fachowcy. Ten zespół pięciu młodych ludzi, którzy do mnie przyjechali, oni dostali konkretny projekt do zrealizowania w ciągu miesiąca. Oni mieli zoptymalizować coś tam, już nie pamiętam nawet i nie chcę tu nikogo w błąd wprowadzać. I przez miesiąc ci ludzie byli u mnie, łącznie ze swoim nauczycielem. I to jest według mnie klucz całości. Nauczycielem, który był wybitnym, podkreślam, wybitnym fachowcem w tym, czym się zajmował i bardzo pomagał tym ludziom, potrafił ich nakierować, poprawić, pomóc w analizie i według mnie klucz to jest praca, nauka i bardzo dobre kadry zawodowe. I wtedy dostaniemy naprawdę bardzo dobrze przygotowanego młodego pracownika, który będzie świadomy tego, że on już jest fachowcem. Będą zadowoleni pracodawcy i będą zadowoleni młodzi ludzie, bo ten człowiek na pewno, każdy pracodawca go lepiej wynagrodzi.
No ale panie prezesie, ja właśnie taką szkołę przeszedłem. 3 dni uczyłem się i 3 dni, bo jeszcze w soboty były, tak? I 3 dni pracowałem na warsztatach w stoczni. I właśnie w taki sposób, jak pan prezes mówi.
Tylko, że to była, jak rozumiem, szkoła przyzakładowa.
Oczywiście ona
była. W tej chwili, panie prezesie, jest coraz mniej szkół przyzakładowych, bo nie ma tak wielkich przedsiębiorstw, które mogą utrzymać szkoły przyzakładowe.
Ale na tym modelu można zbudować ten system
szkoły państwowej, zawodowej.
Oczywiście, że tak. I wtedy ja wiem, że po takiej szkole, gdzie on oprócz tej nauki i tego doświadczenia zawodowego łączy się z tym nauczycielem, również ma kontakt z pracownikami tego zakładu i on się tam naprawdę uczy. Taki pracownik nieraz obok dodatkowo jeszcze mu wskazuje, co ma zrobić w danym zakresie nauki.
Teraz Szakiel.
Mówimy tutaj, że warto wzorować się na niemieckim systemie, modelu.
Wydaje się, że ten zaproponowany przez rząd, ten, o którym mam nadzieję, że będziemy częściej dyskutować w tym roku, właśnie jest wzorowany bardzo mocno na systemie niemieckim.
Rzeczywiście odwołania do tego systemu są. Warto jednak też pamiętać, że według danych 61% uczniów w Niemczech kształci się w systemie dualnym.
Tak.
W Szwajcarii jest to więcej, tak? Bodajże 87% z tego co pamiętam, procent uczniów kształci się w systemie dualnym, więc tym system szwajcarski jak gdyby jest bardziej w tym kierunku rozwinięty. Natomiast to, o czym panowie tutaj też mówicie w zakresie współpracy, tak, z pracodawcami. Ja myślę, że, bo nie wiem, czy pan redaktor będzie o to pytał, ale myślę, że warto też wspomnieć o tych działaniach, które na poziomie regionu jednak mimo wszystko, bez względu na to, jakie zmiany są obecnie zapowiadane w szkolnictwie zawodowym, jednak pewne działania już podjęliśmy i od paru lat zastanawialiśmy się, w jaki sposób chociażby ukierunkować środki unijne na szkolnictwo zawodowe. Pan redaktor wcześniej czytał wypowiedź czytelnika z Lemorka bodajże, tak?
Tak.
Który mówił o tym, że mógł zdobyć kurs spawacza, tak?
Tak.
Prawo jazdy bodajże, dobrze pamiętam?
Tak.
Więc te akurat dodatkowe kwalifikacje, które on zdobył, jak się domyślam, biorąc pod uwagę kierunek kształcenia, zdobył w ramach środków unijnych.
Nie, on pisał, że to dawno temu.
Aha, okej, okay, dobrze.
Że dawno temu to było.
Jasne. No ale wracając do działań.
Ja rozumiem, że chodzi o pani o to, żeby były realizowane projekty na terenie województwa pomorskiego z funduszy unijnych, które pozwalały uczniom szkół technicznych, tak to nazwijmy, zdobyć dodatkowe kwalifikacje.
Zawodowych.
Wszystkich
szkół zawodowych, tak.
Tak. Zrobić dodatkowe kwalifikacje, które pomagają być bardziej otwartymi, konkurencyjnymi, elastycznymi na rynku pracy, tak?
Tak, ale też musimy patrzeć, bo wiadomo, środki unijne kiedyś się skończą, więc trzeba patrzeć w jakąś inną perspektywę. Więc te działania, które podejmowaliśmy, ja tutaj powiem o terminie, który dzisiaj padł. Krótko mówiąc, zdecydowaliśmy, żeby pójść we wspieraniu szkół zawodowych, które kształcą w zawodach kluczowych, branżach kluczowych dla rozwoju regionu. Słowo branże pada. Rzeczywiście sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna. Pan redaktor wspominał o szkołach przyzakładowych. Rzeczywiście kiedyś ta sytuacja gospodarcza była bardziej stabilna, tak? W dawnych latach.
Znaczy, to nie kwestia stabilności, bo wtedy były wielkie przedsiębiorstwa państwowe, olbrzymie. Tak. I po prostu te olbrzymie przedsiębiorstwa państwowe w ramach swojej działalności, nikt specjalnie, nie wiem, może się mylę, ale nikt specjalnie nie rozliczał prezesa z wyników ekonomicznych tak mocno. Mogły sobie pozwolić na prowadzenie szkół, szkolenia różnego rodzaju. I to był inny model wówczas.
W tej chwili nie mamy tego modelu. Ale to rzeczywiście rozwiązanie byłoby idealne. Tego typu kształcenie byłoby rzeczywiście rozwiązaniem idealnym, bo rzeczywiście pracodawca ma bezpośredni kontakt.
A jeśli nie takie, to jakie?
Może tworzyć jakieś programy nauczania i rzeczywiście pod swoje potrzeby przygotowywać absolwentów szkół zawodowych.
Beata Wierzba, bo być może takim rozwiązaniem, wiecie panowie, ja cały czas myślę o tych wielkich przedsiębiorstwach państwowych, specjalnie do tego się odwołuję, bo wydaje mi się, że w tej chwili taki przykład szkoły prowadzonej przez Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest takim dobrym rozwiązaniem, dlatego że być może zrzeszenia pracodawców powinny prowadzić takie szkoły, albo być partnerami takich szkół, zrzeszenia branżowe. Problem jest taki, patrząc na te niemieckie rozwiązanie, do którego dążymy, systemem dualnym, a polskim, to jest takie, że w Niemczech po prostu dużo przedsiębiorców jest zrzeszonych.
Wszyscy
muszą, a u nas nie ma takiego przymusu. W związku z tym wasze branżowe stowarzyszenia
są
po prostu słabe i nie udźwigną prawdopodobnie tego typu rozwiązań. A Beata Wierzba teraz.
Właściwie pan redaktor powiedział to, co ja chciałam powiedzieć, że w Niemczech po pierwsze to wszystkie firmy muszą być zrzeszone, ale nie ma przymusu kształcenia. A znowuż z drugiej strony te firmy się buntują, ponieważ mowa jest o tym, że wszystkie firmy powinny być opodatkowane i tam też nie ma refundacji kosztów kształcenia uczniów. U nas jednak jest ta refundacja i teraz pytanie, czy polscy przedsiębiorcy są gotowi do tego, żeby kształcić bez otrzymywania jakichkolwiek refundacji. To jest też pierwsze pytanie zaangażowania takiego. U nas rzeczywiście może to jest jakaś branża, tak? No bo branża cukiernicza, branża fryzjerska. I to działa, dlatego że jesteśmy szkołą izby, w izbie są zrzeszone cechy i te cechy pełnią funkcję takiego opiekuna, organizatora, egzaminatora i tak dalej, i tak dalej. Byśmy mogli tutaj dużo, chociażby egzamin fryzjerski po drugiej klasie, który jest organizowany. Oni przychodzą i zdają. To jest organizowane całkowicie poza szkołą.
Pytanie o zainteresowanie przedsiębiorców.
Ja chciałem powiedzieć najpierw o jednej rzeczy. Ponad 70 parę procent PKB w Polsce jest wytwarzane w małych i średnich przedsiębiorstwach. I jeśli się popatrzy na to, o czym rozmawiamy, przez pryzmat tej liczby, to wniosek jest jeden. Wniosek jest jeden, że te małe i średnie firmy nie są w stanie partycypować w kosztach tego przygotowania zawodowego. To mogą zrobić tylko duże firmy, które mają na tyle duże potrzeby zatrudnieniowe, jak i na tyle duże środki, żeby w tym w sposób taki uczestniczyć. Natomiast z drugiej strony...
Panie Piotrze, ale czy pan jednak nie przestrzela? Bo duże firmy zgoda, tylko ile mam tych takich dużych przedsiębiorstw, które mogą co? KGHM? Lotos?
Ja nie chciałem tego powiedzieć,
PGNiG? Nie, ale na przykład Secespol, czy pańska firma, przecież nie pociągnie szkoły zawodowej,
absolutnie,
tak?
Absolutnie nie.
Nie pociągnie, ale gdybyście byli, mieli, nie wiem czy obowiązek, ale gdyby robiło to stowarzyszenie czy zrzeszenie przedsiębiorców, które branżowe.
Którego nie ma,
no okej. Okay.
No, ale
to już dalibyście radę udźwignąć.
Oczywiście, że tak.
Gdybyście jedną cegłę w tym,
ale ponieważ tych stowarzyszeń nie ma i myślę, że nie jest rozwiązaniem jakiś kolejny nakaz stowarzyszania się, w związku z powyższym trzeba dostosować tą sytuację, jaką mamy w szkolnictwie, tak? Bo ja nie wierzę, żeby którykolwiek przedsiębiorca nie zechciał partycypować w tym programie. Bo ja też chętnie w tym bym uczestniczył. Ja mam dzisiaj taką sytuację, że w Polsce nie ma żadnej szkoły młynarskiej. Ja muszę sam uczyć ludzi. Dlatego, że nie ma silnego związku pracodawców w tej branży. Mimo, że młynów jest tam ze 300 czy 350, czyli teoretycznie jakieś tam potrzeby tej branży są, ale nie ma szkoły. Mhm. Nie ma szkoły. I według mnie dobrze skrojony program edukacyjny czy reforma powinna uwzględniać tę sytuację.
Bolesław Formela?
Ja przychylam się do tego. Ja jestem pewny, że gdyby kilka czy kilkanaście branżowo podobnych firm, średnich spółek mogły się dogadać i partycypować w kształceniu młodego pracownika, ucznia, na pewno...
Nie chodzi o szkołę, klasę może jakiś profil jeden, kierunek
obojętnie,
jeden.
Cokolwiek, ale to, co byłoby nam przydatne, na pewno byśmy w to weszli na 100%.
Mhm. Ja chcę powiedzieć, że w takim przypadku, który nam się udało z pracodawcą w ciągu 2 lat, no rok temu nie było naboru, ale podpisaliśmy porozumienie z firmą Aluship na kształcenie monterów kadłubów okrętowych i rok temu nie było naboru. W tym roku 15 uczniów młodocianych pracowników, kształconych przez firmę, w firmie zaangażowanych, każdy ma swoje miejsce pracy. Rewelacyjne w moim przekonaniu podejście do kształcenia młodych ludzi.
A jak długo ten kierunek będzie?
Jak będzie tak długo? 3 lata trwa. Natomiast
nie, jak długo będzie u was w szkole kontynuowany?
No, jeśli będą chętni, będzie kontynuowany. No,
tak to jest, i to jest chyba zdrowe podejście. Jeśli będą chętni, albo jeśli będą takie potrzeby. Jeśli będą takie potrzeby, to będzie kontynuowane.
Znaczy,
tak?
Na dzień dzisiejszy jest duże zapotrzebowanie. Otworzył się też nowy zawód, szkutnik. I być może, że ten też będzie gdzieś tam w konsekwencji. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli nie będzie partner, czyli firma, chciała kształcić, bo powie nie, nie mam już potrzeb, to my już też nie będziemy kształcić. Mhm.
Tak, ale to jest właśnie takie byłoby podejście, że już jest tyle tych ludzi wykształconych, nawet zawodowo, co jest nieprawdą, że nie byliby tym zainteresowani. Dlatego sądzę, że to, co pani powiedziała, że jest już taki mały tam narybek w tej szkole, że już coś się zaczyna dziać. Brakuje nam naprawdę dobrych uczniów po szkołach.
Ale wiecie państwo, jak patrzę na SMS-y od naszych słuchaczy, to wielu naprawdę bardzo pozytywnie ocenia to swoje szkoły zawodowe, zasadnicze szkoły zawodowe, swoje technika. Wiele przykładów takich przysłali nasi słuchacze swoich doświadczeń, swojej zdobytych umiejętności, wiedzy, jaką uzyskali, co potem udało im się wykorzystać i co robią obecnie, ale jeden z naszych słuchaczy napisał tak: zapewne systemy niemieckie i szwajcarskie dbają o standard kwalifikacji, ponieważ działają w systemie narodowych ram kwalifikacji, opierają się na nowoczesnym podejściu zdobywania kwalifikacji. My też już w Polsce, szczególnie w szkolnictwie zawodowym, mamy polską ramę kwalifikacji. Może warto by się zainteresować tym rozwiązaniem. To już w kolejnych programach. Ja obiecuję, że o kolejnych takich szczegółowych rozwiązaniach dotyczących szkolnictwa zawodowego w tym roku, w którym liczę, że będzie dyskusja na temat zmian w systemie edukacji, bo wkrótce mamy poznać projekt ustawy dotyczący zmiany systemu oświatowego, że będziemy mogli dyskutować na naszej antenie bardzo często. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Teresa Szakiel, Beata Wierzba, Piotr Górski, Bolesław Formela to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Andrzej Dubas, Jacek Naliwajek. Do widzenia. A jeszcze Leszek Szmitkę, zapominam. Leszek Szmitkę, który jest współautorem tej audycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.